Dzień dobry.
Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Ja kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www. cejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ta poprzednia ekipa powiedziała, żegnamy się z państwem, co oznacza, że siedzą w kościele i wykonują znak krzyża razem ze słuchaczami. I już myślałem, że ja będę się żegnał z państwem, bo Krzysztof Skowroński leciał po schodach. A jeszcze go nie było w studiu.
Leciałem i doleciałem. Znalazłeś kiedyś skarb?
W zasadzie. A taki materialny. To nie raz.
No, tak.
A, materialny. Zegar właśnie bije, bo on się spóźnia minutę. Z biciem. Godzinę pokazuje prawidłowo, tylko wybijaka ma minutę po czasie.
Zegar bije Wojtka.
Skarb znalazłem parę razy, ale czy chodzi o to, że w ziemi?
W ziemi, na drzewie, w dziupli.
No to znalazłem parę razy. Różne takie rzeczy znalazłem w książce najnowszej, wcale nie ostatniej, Piechotą do źródeł Orinoco. Opisuję, jak mi się trafiły szmaragdy i potem musiałem je przemycać w różnych miejscach schowane, bo nie wiem, czemu przewóz szmaragdów jest nielegalny. Jak wjeżdżasz do jakiegoś kraju z bogactwem, powinno być legalne. To już mówiłem w kontekście Polski i Wielkiej Brytanii, opowiadając, że te kolekcje w muzeach brytyjskich można prześledzić, skąd się wzięły konkretne przedmioty w przeróżnych muzeach. Bardzo często to są dary i tam jest też dopisana metryczka taka, że ktoś to kupił. Jakiś bogaty Brytyjczyk, który podróżował po świecie albo miał majątek w Indiach czy coś, legalnie nabył. Niekoniecznie musimy od razu jechać do skojarzenia rabunek, że przyjechali Brytole do Kenii, przejęli władzę i zrabowali wszystko, co tam było. Kupowali bardzo często w transakcjach dobrowolnych dla obu stron. No i tego typu rzeczy. A czasami od arystokracji kupowała arystokracja. Przywozili i potem darowali to ich potomkowie, bądź oni sami do muzeów brytyjskich, żeby większa liczba osób mogła to oglądać. Nie wiem, czemu w Polsce przywożenie majątku jest cały czas zabronione, jak przywieziesz ikonę z Białorusi. To powinniśmy się cieszyć, że Białoruś została ukarana, a Polska została nagrodzona. No ktoś to przywiózł i nie powinien być przeszukiwany i karany. Ktoś głowę krokodyla przywiezie, też nie powinien być za to karany. No, a tak jest. Więc te szmaragdy, wracając, no tak, trafiły mi się trofejne, to były szmaragdy. I musiały być przewożone po kryjomu.
Ale się udało.
W miejscach intymnych. Tak, udało się, musiało. Książka czekała potem lat kilkanaście, dlatego że się musiało przedawnić. I teraz jakby jakiś śledczy to przeczytał w dowolnym kraju, do którego jeszcze chcę wrócić, no to już nie może mnie tryknąć, dlatego że się przedawniło.
A gdzie znalazłeś te szmaragdy?
A no to se kup książkę, bo poproś, to ci dam z przyjemnością, ci dam Orinoco w prezencie.
To se kupię.
Natomiast inne skarby, no też takie materialne. Zdarzało mi się, kiedy kręciliśmy odcinki w Luizjanie, jechałem przez Luizjanę i coś mnie tknęło, że przed taką budą, przed którą stało ogłoszenie, że oni tam wyprzedają jakieś stare śmiecie, żeby się zatrzymać. Mówię ekipie, że może do odcinka worek nam się to przyda. Mamy zawsze taki katalog worek, do którego Cejrowski instynktownie zbiera różne skarby, drobiazgi po drodze. Coś zobaczę, wyskakuje. Nie mamy tego w żadnym scenariuszu. Nie pasuje jeszcze do żadnego odcinka, a potem na stole montażowym powstają z tego dwa albo i więcej odcinki tematyczne. Czasami takie drobiazgi z folderu worek z kilku krajów są komponowane w jeden odcinek. Mamy odcinek tam Męska Przygoda, powiedzmy. No to Męska Przygoda się mogła odbyć
i tu
w formie
i tam
serialu kilku scenek z różnych krajów. I to sobie czeka. No i do takiego właśnie folderu worek mówię, żeby się zatrzymali, bo ta buda mi się podoba. Wchodzę do tej budy i znalazłem przepięknego, proszę pana, skarb. Odlanego Z brązu albo z mosiądzu. Jeszcze nie rozpoznałem, bo musiałbym go przeczyścić po wierzchu. A taki dobry nie jestem. Na węch to można odróżnić, jak się galwanizator ktoś jest i zajmuje się powlekaniem albo zdzieraniem powłok z różnych rzeczy, srebrzy łyżeczki. No to on by szybko wiedział, co to jest. Tam paznokciem albo nosem albo językiem by omacał i by wiedział od razu. Ciężki, ważący z 2 albo 3 kilogramy wielbłąd wielkości kota na biurko i on ma przypiętą uprząż, na której normalnie przez pustynię by tam Arab sobie siedział na tym i jechał, a ta uprząż na plecach wielbłąda siedzącego na ziemi, na piasku, jest zrobiona w taki sposób, że tam możesz grubą świecę postawić. To przepiękne samo w sobie, może dam komuś, a może sobie postawię na biurku. Na razie stoi tutaj na moim biurku w Ameryce i jak sobie zapalę świeczkę, to mi ten wielbłąd, to książki się lepiej przy tym pisze albo opowieści krótkie z dalekiego świata, które mają być nie polityczne, nie publicystyczne, nie trudne, nie spiskowe, tylko wesołe, romantyczne. Takie cajrowski boso. No więc to skarb, bo patrzę, że na tym jest cena $10. To jakbym ten metal do skupu zabrał, to bym dostał 80. No ale ponieważ to był taki, taka buda, gdzie się targujesz, i nawet oczekiwanie tej murzynki, która tam siedziała, była takie, błyskała okiem do mnie. Taka wielka, która potrafiła być gumbą, gotować cię, dobrze nakarmić, jeszcze by cię przytuliła potem, jakbyś się dobrze najadł. Bo to też jest dobry materiał na żonę dla kogoś, kto jeść lubi, bo ona, ten typ kobiety...
No ale masz telefon?
Nie ma pretensji, że... Komórkowego nie. Nie ma pretensji, że ty jesz... I że ona je, i że ty jesz, też nie ma pretensji, bo ona sama taka wielka, coś jadła też wtedy, tam pachniało żarciem jakimś, okrą pachniało. I więc zacząłem się z nią targować, bo ona się nudzi w tym sklepie i widziałem błysk wokół, że co przyjechało, 4 białasów, wlezli tutaj, ten se znalazł wielbłąda, nic więcej nie kupił i tak od razu wychodzi, da mi dychę, to żadnego szczęścia nie przeżyje. A jak się z nią potargowałem i sprzedała za 8, to była przepysznie szczęśliwa. Że w ogóle coś sprzedała i że ktoś z nią pogadał, i potargowałem się przez chwilę tak jak o róże w Sewilli, czy gdzie to tam było?
Barcelona.
W Sewilli, w Barcelonie. Potargowałem się, więc była interakcja, ona dojadła to swoje. Jeszcze chciała, żebym się pokręcił po sklepie, ale jechaliśmy dalej kręcić. I więc to skarb jest, ten wielbłąd. Patrzę na niego od dłuższego czasu, lekko przetarłem tylko skórzu i smrodu. Bo potem jeździł w bagażniku i ciągnął towotem albo benzyną naciągnął przez całą trasę boso przez świat. Więc też pamiątka z tej trasy boso w Luizjanie. Ten przepiękny wielbłąd. No to takich rzeczy też znalazłem parę w życiu. To nie jest skarb wykopany, znaleziony na wysypisku, tylko w sklepiku, ale on tam leżał, nie wiem ile lat, już teraz nie robią takich rzeczy. Teraz się robi puste w środku i tak tylko powleczone czymś ładnym, natomiast w środku jest masa plastikowa. Całą masę rzeczy w sklepach znajduje. Przepiękne, wyglądają jak ze starego pałacu. Takie przeróżne, durnostójki, ozdoba na ścianę, różne rzeczy. I potem w środku jest resina. Nie wiem, czy po polsku to jest ta sama nazwa, ale to jest pewien rodzaj sztucznego tworzywa, czy plastiku, czy żywicy jakiejś. I ta resina to jest odlew z tej samej formy, w której mógłby być mosiądz bądź brąz. I tylko pomalowane po wierzchu. A to jest prawdziwe, całe z żelastwa.
Lubimy rzeczy prawdziwe, lubimy prawdziwe piosenki, które przygotują nas do tego rozdziału, bo to był wstęp, a rozdział prawdziwy będzie dotyczył, co, wizyty sekretarza stanu w Chinach, wizyty Billa Gatesa w Chinach, stosunków amerykańsko-chińskich. To co, najpierw pioseneczka, a potem
stosunki ciasteczka. Z wielbłądem. Dobrze, oczywiście. To piosenka w takim razie będzie starodawna. Podprowadziłeś świetnie, wypuszczając mnie w tę opowieść starodawną. Nie byłem przygotowany na to, ale piosenka znowu przypasuje. Otóż ona jest z lat 30. i wtedy dopiero raczkowały płyty w Ameryce i dlatego Andrzejkowe siostry, Andrew Sisters, zrobiły karierę, bo one zaczęły 10 lat po tych trzech siostrach, które zaśpiewają za chwilę. Całe życie mówiły, że one żałują, że Boswell Sisters nie nagrywały w czasach, kiedy już były płyty, albo że w czasach Boswellek nie było porządnych płyt, porządnych mikrofonów i porządnych studiów, bo chciałoby się, mówiły Andrzejkowe siostry, mega kariera na całym świecie, z Bingiem Crosby śpiewały, po całym świecie jeździły, cudowne trzy babeczki śpiewające harmonicznie i one całe życie się odwoływały do tych Boswellek. Znalazłem kilka płyt, gdzie ktoś tam próbował odrestaurować te stare nagrania i tutaj one jadą na kupie siana, siedzą, jadą na kupie siana w Luizjanie, no z poszukiwaniem skarbów oczywiście.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No. Studio Dziki Zachód.
Za takimi czasami troszkę się tęskni, nieprawdaż?
Tak, może za tydzień przyniosę piosenkę Doris Day, która też pisała o jeżdżeniu na furze siana. To puszczałem panu Skowrońskiemu, jak był dyrektorem innego radia. I pamiętam tę piosenkę, bo to takie czasy, które i ja pamiętam, że się na furach siana jeździło i to super zadanie jest na tę porę roku. Jedzie się zawsze dużą grupą, bo siano trzeba zebrać szybko, zanim deszcz przyjdzie. Ono musi wyschnąć w ciągu kilku dni, przewraca się, tam się jeździ. Przewracania nie lubiłem, ale już zwożenie to była taka kulminacja daleko przed żniwami, bo siano się zbierało dwa albo trzy razy w Polsce. Teraz nie wiem w ogóle, jak to robią. Teraz zawijają w te torby i od razu jest kiszonka. To nie ma tego romantyzmu. I można było z tego spaść, a potem się robiło tunele w tym sianie, to wujek się wściekał, bo to upychać musieliśmy najpierw na strychu i od razu sobie zostawialiśmy przejścia na sam koniec strychu, tam mieliśmy swoje kryjówki i różne skarby odkładaliśmy w tych norach w sianie. To było też trochę niebezpiecznie, tam się można było udusić, gdyż dzisiaj wszyscy mają alergię, to tam by na taki strych nikt nie wszedł, może dlatego w te torby zawijają. No i jazda na kupie siana, super rzecz, a potem jak w Szwecji pracowałem jako nielegalny robociarz, no byłem pod majstrem, byłem cieślą, ale to była jednak stadnina koni, więc też woziłem kupy siana, tylko to już były w klocki sprasowane kupy siana i moje wtedy mistrzostwo polegało na tym, że mając dwie przyczepy za traktorem, ja jeden, nie musiałem wypinać tylnej przyczepy, tylko potrafiłem się tak delikatnie łamać, żeby na wstecznym dwie przyczepy na lusterkach wprowadzić do stodoły, a na lewo i prawo od każdej z tych przyczep pełnych siana miałem pół metra dziury. No i u góry było tyle warstw ułożone, żebym się zmieścił. U góry to tam zawsze się zmieścisz, bo przyczepa taka nie podskakuje. Natomiast na lewo i prawo, jakby ci się dwie sobie wyobraź, to się łamie jak zygzak, jak za daleko przekręcisz kierownikiem. No to też wspominam jako romantyzm, bo wszyscy złazili z tych, się z okolicy, z tej całej stadniny patrzeć, jak Cejrowski wprowadza kolejne dwie przyczepy i potem brawa dostała bez wyczepiania.
Pan to ma...
A z wyczepianiem tyle... jest taki kłopot, że się może ci ta przyczepa, ona jest na dyszlu, więc jak jest cięższe siano z tyłu, ułożyłeś równo w tych klockach, ale jeżeli było cięższe, bo było niedoschnięte, było z takiej części pola, gdzie jest trochę bardziej mokro, to ona ci mogła usiąść na tyłku i wtedy masz dyszel na wysokości 2 metrów i potrzebujesz 4, żeby się uwiesiło na tym dyszlu, go opuściło z powrotem na dół, żebyś go mógł wczepić, więc wyczepianie było, mogłeś w ryj tym dostać. Wyciągasz taki walec, to było w formie walca, taki walec wsadzony, żeby zszczepić te dwie przyczepy, tylną z tą bliżej ciebie i w tym momencie najczęściej jeszcze nie wyskoczyło, ale jak się coś omskło, to musiałeś uważać, bo ten dyszel mógł natychmiast w górę wyskoczyć. Albo chwilę później, jak podjechałeś traktorkiem do przodu. No to takie mam, tak, rzeczywiście mam takie wspomnienia kolorowe.
Teraz... co będzie? Czy z sianem...
Unikam tego
czy z sianem,
Billa Gatesa.
No zaraz będzie, no ale najpierw, nie, najpierw oficjalna wizyta sekretarza stanu w Pekinie, spotkanie z Xi, spotkanie z ministrem spraw zagranicznych chińskim i stwierdzenie, nadzieja na zdrowe i stabilne stosunki między Chinami a Stanami
tak.
Zjednoczonymi.
Przy czym Chiny będą gwałcicielem w tych stosunkach. Być może spokojnym i stabilnym, ale będą gwałcicielem. To są takie stosunki. A Blinken, jak na niego patrzymy, widzimy, że jest jak ciapa. jak taka panienka, która nie wie, gdzie się znalazła i co robi. To jest facet, któremu w życiu nic się nie powiodło. On chciał być rockmanem. I mu nie wyszło i no, potem
ale został sekretarzem stanu. To nie jest tak, że zostać sekretarzem Stanów Zjednoczonych to jest taka klapa życiowa. Nie, myślę, że jest z tego zadowolony.
W ekipie Bidena to jest klapa życiowa. To się wydaje sukcesem na samym
wypastowałbyś
początku.
Wypastowałbyś buty, jakby ci zaproponował prezydent Stanów Zjednoczonych, żebyś był w Białym Domu rzecznikiem prasowym.
No nie, rzecznik prasowy Białego Domu, ta pani, proszę, żeby słuchacze jej posłuchali. No głupia jest po prostu. To wszyscy o niej mówią, wypsknęło się nawet w lewicowych mediach parę razy, że słowo głupia i potem kamuflowali, że odpowiedź głupia była, można było udzielić innej. Ona jest porażająco nieinteligentna. To nie jej wina, ale jest wina tych, którzy ją zatrudniali, że ją tam trzymają. Więc po prostu jest, no zwyczajnie, no są głupie w przyrodzie osoby. Nie każdy musi być mądry. Głupi też ma jakąś funkcję w przyrodzie. Głupek wioskowy nas rozśmiesza, pociesza, pomoże każdemu. U nas mamy głupka wioskowego i bardzo chętnie każdemu pomoże, podniesie coś, bo jeszcze taki silny dosyć jest. Więc każdy ma jakąś funkcję, jakiś ma talent od Boga, no ale talentu rozumu nie dostał. Rzecznik prasowy Białego Domu obecny. Blinken nie jest osobą bystrą i teraz tak, ta wizyta po pierwsze nic nie załatwiła, bo mogła coś załatwić. Ta wizyta odbywa się po tym, jak Chińczycy nawrzeszczeli na Alasce, to omawialiśmy w Radiu Wnet, nawrzeszczeli na Blinkena i całą ekipę amerykańską. Trump się wtedy wkurzał i mówił, że gdyby za mojej kadencji coś takiego się odbywało, to moja delegacja by wstała, wyszła, a Chińczykom kazała się wynosić z Alaski z powrotem do domu. Bo tak nie rozmawiamy, jeżeli stosunki mają być stabilne i przyjazne i żadne państwo nie będzie Ameryce z góry pokrzykiwało nad głową jak nauczycielka. Można znaleźć sobie taśmy z tego spotkania na Alasce, kiedy Chińczycy wykrzykują, a Blinken pokornie kiwa głową, że wy jesteście rasiści, więc co do naszych praw człowieka się teraz będziesz, panie Blinken, przyczepiał? To tego typu rozmowa była na Alasce. Wy macie bałagan u siebie, miasta płoną, co wy będziecie o nas mówić, że my mamy jakieś katastrofy, pękają tamy i nam się to wylewa i ludzie toną. Wy macie i cały czas wy macie, a Blinken kiwał głową, no rzeczywiście mamy. Rzeczywiście mamy. Nie tak się reaguje w stosunkach międzynarodowych. Musi być równowaga. W związku z tym, jeżeli Chińczyk nakrzyczał, to można też go było wytrzymać, a potem wstać i na niego z góry nakrzyczeć. I byłaby jakaś równowaga, symetria by była w stosunkach międzynarodowych. Nie zaistniała wtedy symetria. Chińczycy wyjechali jako zwycięzcy z Alaski z tamtego spotkania, pouczywszy Amerykę. I co się działo potem? Potem się nie działo nic aż do obecnej wizyty, poza tym, że co jakiś czas Stany Zjednoczone aplikowały, spotkajmy się ponownie po tym nieudanym spotkaniu na Alasce. Spotkajmy się, pogadajmy, bo tam wtedy tylko do niczego nie doszło, na nic się nie umówiliśmy, żadnego nie było sukcesu, a stosunki między nami muszą być stabilne i długofalowe i przyjazne i chcemy współpracować. I ekipa Bidena wysyłała cały czas sygnały do Chin tego typu, a Chiny to ignorowały, nawet nie odbierały telefonu. Mieliśmy dowody na to, kiedy balony leciały nad Chinami szpiegowskie, nad Stanami Zjednoczonymi szpiegowskie. I wtedy Joe Biden wysyłał Blinkena oraz sekretarza wojny swojego. Weźcie do tych Chińczyków, pojedźcie, bo musimy wizerunkowo załatać tę dziurę. No, moi ludzie, mówił Biden, wpuścili bardzo głęboko na teren Stanów Zjednoczonych balony, zanim się publiczność zorientowała, filmując je z dołu na komórkach. I doprowadziliśmy do sytuacji, której przeleciały całe terytorium Stanów Zjednoczonych przez Alaskę z zachodu na wschód i zestrzeliliśmy dopiero nad Atlantykiem. To jest niedobre wizerunkowo. Pojedźcie do Chin i niech oni dadzą na siebie nakrzyczeć, żeby nic więcej takiego nie było. Chińczycy ignorowali wszystkie telefony w tamtych czasach. Mówili, to jakiś meteorologiczny w ogóle tam uciekł nam, nie będziemy na poziomie sekretarzy stanu, ministrów spraw zagranicznych, nie będziemy omawiali takich rzeczy, że wiatr nam porwał jakiś balon, odwalcie się. I dopiero teraz po wielokrotnych prośbach Blinken pojechał do Chin. No i nic nie załatwił. Na razie nic, nawet ekipa Bidena nie mówi o tym, co załatwił, poza tym cytatem, który Krzysztof Skowroński przed chwilą
przedstawił. Jeszcze usłyszał, że żeby USA nie szkodziły uzasadnionym prawom i interesom chińskim, a z kolei powiedział, że Stany Zjednoczone są wierne polityce jednych Chin.
Kto powiedział? Blinken?
Tak.
No to... To hała. Bo polityka jednych Chin to jest komunistyczna propaganda Mao Tse-tunga, który mówił, nie ma żadnego Tajwanu. To jest zbuntowana prowincja i kiedyś tam pojedziemy i nie obchodzi nas, że tam Amerykanie się instalują. To nawet nas wnerwia bardziej. To jest nasza prowincja zbuntowana, nieodrębne państwo. Przypomnijmy słuchaczom Radia Wnet, że Tajwan był założycielem ONZ-u. I potem pod naporem komunistycznych Chin Mao Tse-tunga został z ONZ-u usunięty i aplikował kilkanaście razy Tajwan. I Polska nie potrafiła wtedy zachować się honorowo. Nie mówię o PRL-u, tylko o tych aplikacjach, które były już po 89 roku. Polska ani bardzo wiele innych państw nie potrafiły się zachować honorowo i powiedzieć, że trzeba Tajwanowi. Przecież to jest demokratyczne państwo odrębne. Co nas obchodzi, że to kiedyś była chińska wyspa czy chińska prowincja? Jak będziemy sięgali jeszcze dalej wstecz, to tam małpy biegały i nie było żadnego państwa. W związku z tym sięganie za daleko wstecz bez zauważenia faktów historycznych jest bez sensu. No to jest trochę tak, jak ja sięgam po Wilno w niektórych rozmowach z Krzysztofem Skowrońskim, a Krzysztof Skowroński w zasadzie słusznie mi odpowiada, ale coś się zdarzyło. I jest niepodległe państwo, istnieje jako realpolitik, Litwa. I teraz sięganie po Wilno jest kompletnie bez sensu, romantyczne odruchy jakieś Cejrowskiego, że tam marszałek i coś innego. Głupio gadasz, mówi mi Skowroński. I mądrze mówi, że głupio gadam, a ja nadal gadam, że Wilno jest polskie i Lwów. I teraz chińska mowa o tym, że Tajwan jest chińską prowincją zbuntowaną, po kilkudziesięciu latach i po tym, jak Tajwan wybudował demokrację u siebie, no to jest granda. I państwa demokratyczne, które demokrację szanują i które chciałyby, żeby w Chinach zaistniała demokracja przynajmniej taka jak na Tajwanie, te wszystkie państwa, które sobie gęby wycierają demokracją, te wszystkie organizacje, które sobie gęby wycierają demokracją, powinny odrzucać chińskie stwierdzenie o jednych Chinach. Bo to nie jest prawda i to nie jest godziwe, jeżeli chce się sprzedać Tajwan razem z milionami ludzi, którzy tam urodzili się, mieszkają, biznesy prowadzą, głosują w demokratycznych wyborach, mają demokratyczne wybory. Na Tajwanie się wydaje książki zakazane w Chinach, pisane przez chińskich pisarzy. Jedną czytałem, nawet cytowałem tutaj w Radiu Wnet, taką, która nigdy nie mogła wejść w Chinach. No więc w tej sytuacji mówienie, że są tylko jedne Chiny, czyli kiedyś wam oddamy Tajwan, no to jest przeciwko Stanom Zjednoczonym mowa.
Nie, ale powiedział też o prawach człowieka w Chinach. A powiedz mi, czy z narkotykiem, który jest produkowany w Chinach i przewożony do Stanów Zjednoczonych, fentanyl się ten narkotyk nazywa?
Tak.
Czy co to za sprawa?
No to ja się dziwię, że w polskich mediach jest cisza na ten temat, bo to jest kwestia granicy nieszczelnej, otwartej kompletnie, z Meksykiem. W Meksyku od wielu lat operują, dziesięcioleci, kartele narkotykowe, takie same jak w Kolumbii, o tym słyszeliśmy bardzo wiele razy. I teraz te kartele się zajmowały najpierw marihuaną, potem kokainą, a potem przeszli na sztuczne. I Chińczycy nie produkują, czy prawdopodobnie nie produkują gotowego narkotyku, tylko raczej wysyłają składniki do Meksyku, do karteli, a kartele już sobie tam produkują. Maszyny im do robienia tabletek sprzedają i kartel produkuje, czyli formalnie fentanyl produkują kartele i przez rozwaloną granicę w tłumie imigrantów, których Biden zaprosił, łatwo się przemyca całe ciężarówy tego towaru i to tysiące Amerykanów rocznie od tego umierają. Bo to jest sprzedawane też w takich tabletkach, że tam ktoś na depresję sobie weźmie, wygląda tak samo jak lekarstwo z apteki, tylko że u dealera można kupić, nastolatek nie może pójść do apteki i kupić sobie niektórych tabletek, musiałby mieć receptę albo rodziców ze sobą, no to w takim razie proponujemy mu, tak samo wygląda jak w aptece, to my ci tutaj sprzedamy na ulicy, uzależnia natychmiast, bądź wybija Amerykanów, Chińczykom wybija Amerykanów, pasuje, młodych wybija, zfrustrowanych różnych na prowincji, którym rolnictwo siadło. Trump im trochę pomógł, wprowadzając cła na chińskie towary i blokując zalew różnych chińskich rzeczy na teren Stanów Zjednoczonych, i z tych ceł pomagał rolnikom, którzy byli we wcześniejszych kadencjach Obamy i tak dalej, niszczeni przez handel z Chinami. No to Trump rolnikom pomógł i dlatego głosowali też na niego. No więc Chińczykom zależy, żeby wykończyć Amerykę na różne sposoby. To jest plaga, która dotyczy wszystkich, i dużych miast, i małych wiosek, i to jest tak łatwo dostępne i tak tanie, i kartele zarabiają miliardy dolarów na handlu tym towarem, i FBI, CIA i inne agencje, które się tym zajmują, narkotyczne, nie ukrywają tego faktu. Już dawno wykryliśmy, że to jest z chińskich składników wyprodukowane.
I dlatego o tym rozmawiają na najwyższym szczeblu, bo proszą Chińczyków, żeby jakoś coś zrobili z tym, z tą produkcją, a Chińczycy rozkładają ręce. I mówią, no ale...
W stosunkach międzynarodowych się nie prosi, tylko się wymaga, bo ma się jakąś pałę na biurku położoną obok mnie i oni widzą tę pałę i wiedzą, że ja tą pałą mogę przyładować. Trump taką pałę zawsze ze sobą miał, że był taki trochę niepoczytalny, że tweetował o 3 nad ranem, że nie wiadomo do końca, co zrobi. I dlatego też Putin nie wjeżdżał na Ukrainę za Trumpa. Bo na 90% nic mi nie zrobisz, ale jeszcze jest to 10%, nie wiem, co mi zrobisz. I Chińczycy na Tajwan też się nie pchali za Trumpa. No bo na 90% no, wojny światowej no, nie pójdzie na to Trump, no, ale jeszcze to 10% jest, że to jest jednak niepoczytalny gość i nie wiadomo, czy tą pałą jednak nam nie przyłoży, i to za chwilę w też czasie tej rozmowy. I takie coś powoduje, że nie musisz prosić, tylko możesz postawić warunki. W stosunkach mocarstw, międzynarodowe stosunki dwóch mocarstw nuklearnych i potęg gospodarczych, nie ma słowa proszę. Słowo proszę to może paść na konferencji międzynarodowej, natomiast przy zamkniętych drzwiach się nie prosi, tylko się wymaga.
No nie, ja nie byłem za zamkniętymi drzwiami, więc nie wiem, czy prosił, czy wymagał.
Prosił. To nie jest facet, który umie czegoś wymagać. On sam poinformował, że poprosił. Natomiast gdyby to był człowiek Trumpa, to by poinformował, że załatwił. I nie skupiałby się na tym, albo by powiedział, no poprosiłem Chińczyków, a oni się zgodzili. I to zgodzili się byłoby wybite w mediach, a nie słowo prosiłem. Natomiast Blinken powiedział prosiłem. I kropka. Czyli nic nie załatwił. Nic nie wiemy, co będzie. Niczego jeszcze nie ustaliliśmy, co mógłbym wam podać, dziennikarze, żeby lepiej Ameryka wyglądała na tej konferencji prasowej. Tylko informuję was, że no, poprosiłem o różne rzeczy i teraz jadę do domu i zobaczymy, co będzie. Ja to ze smutkiem mówię, ja się nie wyżywam na Blinkenie. Widzę, jaki on jest. No jest głupawy. To jest facet, który przy nodze chodził. Zawsze chodził przy czyjejś nodze, więc nie może być liderem. On może być sekretarką sekretarza stanu, być może, jeżeli ma takie umiejętności. Natomiast nie powinien być sekretarzem stanu, bo nie jest w stanie kreować polityki. A na takim szczeblu masz pewne wytyczne. Jedzie Sikorski do Moskwy i ma jakieś wytyczne na kartce papieru, ale jednocześnie chcemy, żeby nasz minister spraw zagranicznych umiał coś ad hoc, gdyby był zaskoczony tematem spoza uzgodnionej kartki, żeby umiał kreować politykę swojego kraju samodzielnie w sytuacji, gdy nie ma innego wyjścia, tylko trzeba teraz. Nie mam czasu na telefony do premiera i do kilku innych liderów, tylko muszę teraz. No Blinken nie jest takim człowiekiem, tylko on właśnie się wtedy wycofa i powie, dobrze, no to na następnym spotkaniu będziemy kontynuować, pojadę do domu i sprawdzę.
Ale ty również odmawiasz inteligencji Billowi. Bill Gates był dwa dni... Tak. W piątek był, w ostatni piątek był w Pekinie, też był przyjęty przez prezydenta Chin. On z kolei przywiózł czek na 50 milionów dolarów. Bardzo mu podziękował Xi za to, że tak działa na rzecz ludzi biednych i na rzecz walk z rozmaitymi chorobami.
Chińczycy, biedni ludzie, tak. Oni mają biednych ludzi na swoim terenie, ale nie są biedni. Mają ludzi, bo o nich nie dbają. Mają obozy pracy, ale no, dlatego, że nie dbają. Albo dbają o to, żeby część populacji swojej wykończyć, bo ona jest na przykład religijna i muzułmanie to są. No to trzeba ich wykończyć w obozach pracy. I trzeba ich też ogrodzić w tych obozach pracy. Damy wam michę, ale macie tu pracować i nie wychodzić za płot. No więc mają bardzo ogromną populację biednych, ale to na własną prośbę mają, a nie dlatego, że to jest po prostu obiektywnie biedny kraj typu południowy Sudan i tam nie ma miejsca.
Nie, ale to podziękował mu za walkę z głodem i ubóstwem na całym świecie, przecież nie w Chinach, na całym
ale
świecie.
Ale za ten czek podziękował. Uwaga, to o Billu Gates, o Xi najpierw. Ty mówisz Xi o nim, a ja Xi. Kiedy na to patrzę, w porządku, powinniśmy mówić o nim jedenasty. Bo w komunistycznej partii Chin jest następstwo tronu, takie jak za cesarzy, i to jest kolejny któryś sekretarz, i skoro tak się trafiło, że to jest X i Y, to jedenasty. On nie ma imienia, nazwiska, nie ma przeszłości, nie ma osobowości, nie ma niczego, jest cesarz chiński. Po prostu figura cesarz, stanowisko cesarz, więc jedenasty zarządził. Bill Gates ma fabryki genetycznie modyfikowanych komarów w Kolumbii. Tośmy omawiali w zeszłym tygodniu.
Tak jest.
Albo dwa tygodnie temu. I teraz po wizycie w Chinach, czy z okazji wizyty w Chinach, media właśnie zaczynają nas ostrzegać, że idzie pandemia wirusa roznożonego przez komary. I ja w takim kontekście czytam tę wizytę. I to podziękowanie, że w biednych krajach walczy z różnymi rzeczami i tak dalej, moim zdaniem szykują się do kolejnej szczepionki, tylko teraz komary cię będą szczepić. A propos poprzedniej szczepionki. FBI przyznało to już ze 2 miesiące temu, dyrektor FBI przyznał, że pandemia, najbardziej prawdopodobna wersja, to jest wyciek z laboratorium. Czyli to, co nam mówili na początku pandemii, że absolutnie nie i te antychińskie nastroje to trzeba skasować z internetu i tam Zuckerberg kasował informację, że wyciek. Fauci mówił, że absolutnie, ja tam byłem, znam, nic, ale nic podobnego, żaden wyciek, doskonałe laboratorium. Już FBI po jakimś czasie, jak nikogo to nie kręciło, przyznało, że to był wyciek z laboratorium i Bill Gates jedzie z takimi ludźmi naprawiać świat, którzy nam urządzili poprzednią pandemię, bo to wyciek z chińskiego laboratorium nam urządził pandemię. A w Montanie, to do pary podam pozytywną informację, że smutno nie było ciągle, wprowadzono zakaz używania krwi osób zaszczepionych, tym Pfizerem i tak dalej. Montana, taki złożono papier, nie wiem, czy już zdążyli przegłosować, House Bill 645 i ma być to wykroczenie i mandat $500, jeżeli ktoś przekazuje swoją krew, a jest szczepiony, oraz jeżeli ktoś przyjmuje taką krew do banku krwi i potem robi transfuzję komuś, kto leży na stole i razem z tą transfuzją przekazuje szczepionkę. No bo dlaczego to się pojawiło? No dlatego, że naukowo stwierdzono, że ta szczepionka się nie znika, tylko się przenosi do krwi następnej osoby, a nie wiemy, co ona robi w długofalowym działaniu swoim, poza tym, że są ciągle zawały serca młodych ludzi, czy tam zatory. To taka kompozycja dla ciebie. Sam wywołałeś temat Billa Gatesa. No to który, jeszcze, proszę to ludzi i Krzysztofa Skowrońskiego, żeby posłuchać Billa Gatesa. On mówi prostym językiem angielskim, bo zna niewiele słów. No i to głupawy facet. No. Ja mu nie odmawiam inteligencji kompletnie, tylko no, to nie jest mądry gość.
To ja sprecyzuję. Jego fundacja ogłosiła w czwartek przekazanie $50 milionów na wsparcie wysiłku w walce z malarią i gruźlicą oraz opracowanie leków w Instytucie Zdrowia założonym, Globalnym Instytucie Zdrowia założonym, czy leków założonym przez państwa Gatesów. We współpracy z pekińskim uniwersytetem Tsinghua.
Tak, i to jest kluczowe. Tak jak Wuhan to było laboratorium, które współpracowało z Ameryką i w Ameryce nie wolno było robić eksperymentów na wirusach, ale w Chinach już wolno. No to tutaj podobnie będzie, że czegoś tam gdzie indziej nie wolno, bo jest nadzór, albo by się ktoś oburzył, a w Chinach się dogadaliśmy, czek przekazałem, uścisnęliśmy sobie z 11 rączki i będziemy eksperymentować nad szczepionką roznoszoną przez moje komary. No przecież to, co omawialiśmy, to nie jest tajne, tylko Bill Gates się tym chwali, że w Kolumbii wypuszczamy miliony komarów
w
powietrze.
W Kolumbii i Brazylii.
W Kolumbii się produkuje, a w Kolumbii i Brazylii się wypuszcza i na cały świat chcemy wypuszczać komary i zakażemy jeszcze środków odstraszających komary i wszystkie komary będą przenosiły szczepionki i wtedy nie unikniesz, Krzysztofie Skowroński, żadnej szczepionki, tylko wszystko, co ci Bill Gates zafunduje, to będziesz miał wszczepione przez komara.
Ale do Pekinu to całe pielgrzymki, bo był i Musk, i prezes Apple'a, i prezes JP Morgan, i prezes Amazon. To są wszystko, wszystko tak. pielgrzymki do Pekinu.
I czy to nam nie pokazuje, że wycieczka Blinkena to też była pielgrzymka? Wszyscy tam jadą. Nie słyszeliśmy o spotkaniach tych gości z Apple'a i tak dalej, wymienionych przed chwilą, z władzą amerykańską. Nie było takich spotkań w ostatnim czasie. Natomiast do cesarza numer 11 jeżdżą z pielgrzymkami. Czy po wytyczne, czy nie wiem, po co tam. Ale jeżdżą. Mają potrzebę tam pojechać. Natomiast w Ameryce tu nie mają potrzeby się spotykać. Czyli władza jest w Pekinie, a nie w Waszyngtonie.
Ale z kolei producenci iPhone'a wycofują jakieś fabryki z Chin.
Bo już są niepotrzebne. Teraz będą w innych krajach i na przykład jakiś afrykański kraj, który już Chińczycy mają dawno w kieszeni, się ucieszy z inwestycji takiej jak w Polsce, że jakiś Intel mu się otworzy albo coś innego i będziemy w tej grze pozorów uczestniczyć ty i ja, bo będziemy, no już w Chinach się tego, Apple już nie robi w Chinach, bo tam było nieładnie. Małe rączki niewolników składały nasze piękne komputerki, ja tutaj też nadaję przez komputer Apple'a. No i teraz dla oczyszczenia naszych sumień będziemy oglądali, że małe rączki afrykańskie składają, a to, że cały kraj afrykański już jest w kieszeni chińskiej, będziemy przegapiać przez kolejne 10 lat.
No dobrze. To co?
A co w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie się zdarzyło? Jedna informacja tylko.
A piosenka, a potem i o Trumpie, i o tej informacji. Co ty?
Nie o Trumpie. Nie, to o czym innym.
No.
To mówię ci, że będzie pasowało tutaj, a nie tam. Otóż w tym samym czasie, kiedy Blinken był w Chinach i była ta rozmowa o Tajwanie, od której zaczęliśmy. Amerykański generał, który się tym zajmuje z ramienia Bidena, powiedział, że w USA brakuje amunicji. Nie będziemy w stanie teraz ani szybko odbudować zapasów, bo mamy za mało fabryk amunicji. Gdyby dzisiaj Chiny weszły na Tajwan, nie mamy czym strzelać. Oświadczenie jednego z generałów w USA. I ono nie jest tajne, tylko ogłosili, to Chińczycy to wiedzieli już wcześniej, ale teraz jeszcze przed wizytą Blinkena dostali takie mrugnięcie okiem, że no uważamy, że Chiny są jedne i że Tajwan nie jest żadną zbuntowaną prowincją, tylko w ogóle jest wasz i w razie czego nie mamy czym strzelać, co wam powiedział nasz generał przez amerykańskie media. Koniec tematu.
To piosenka.
A proszę uprzejmie. Taka piosenka będzie.
Studio Dziki Zachód.
No to teraz...
Chiny po amerykańsku to jest Xi, czyli rodzaju żeńskiego są. No i w tej piosence właśnie powiedziałem, że... dlatego, że... jemu szło źle, Ameryce, a jej szło dobrze. Zebrał se jajka do koszyczka, ona mu potłukła. Wszyscy się śmieją za jego plecami, tak śpiewał. Everybody's laughing behind my back. Z powodu tejże partnerki w stosunkach, które miały być stabilne.